Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.
Niespełna 12 minut po godzinie 9. Michał Pacześniak, dzień dobry w poniedziałkowy poranek. Witam słuchaczy i witam gości Śniadania Polityków w Radiu Gdańsk. Ze mną w studiu Agnieszka Buczyńska, posłanka Polska 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Wiceminister aktywów państwowych, Partia Republikańska, Karol Rabenda. Witam.
Dzień dobry.
Radny Prawa i Sprawiedliwości Jacek Szaran, dzień dobry.
Witam pana redaktora, witam państwa.
I zdalnie na łączu telefonicznym poseł Koalicji Obywatelskiej Patryk Gabriel, witam pana.
Pozdrawiam ze Starogardu Gdańskiego.
Na łączu telefonicznym ze Starogardu Gdańskiego nie udało się dojechać, ale jesteśmy, słyszymy się, to najważniejsze. Drodzy państwo, dzisiaj zaprzysiężenie rządu Mateusza Morawieckiego po południu. Nazwisk ministrów nie znamy, ale myślę, że nazwiska ministrów drugorzędne. Ważniejsze chyba to, czy uzyska on poparcie. W studiu wiceminister z rządu Mateusza Morawieckiego, więc to pytanie do pana Karola Rabendy. Jak wyglądały rozmowy? Czy pan premier zdradza coś podległym sobie ministrom i wiceministrom? Wiecie, na czym stoicie?
No, negocjacje to lubią ciszę i małe grono, więc...
No ale już dzisiaj będzie rozwiązanie.
Więc jeśli chodzi o kulisy negocjacji, w ogóle jak one są prowadzone, no to one się nie odbywają z udziałem wiceministrów, także tu niestety, ale pana redaktora muszę zawieść i nie dostarczę jakiejś insajderskiej wiedzy, ale jeśli chodzi o ten proces, no to on trwa już jakiś czas i ta misja, trudna misja, bo to nie ma co ukrywać, bo to nie jest sytuacja komfortowa. Oczywiście my jako Zjednoczona Prawica przez dwie kadencje mieliśmy samodzielną większość. Teraz mimo wygranych wyborów, bo ten wynik Zjednoczonej Prawicy był największy spośród partii, no tych głosów trochę brakuje, więc trzeba poszukiwać albo koalicjanta, albo poszczególnych posłów. I tak jak wspomniałem wcześniej, ja nie uczestniczę w tych pracach, więc żadnej wiedzy takiej nie posiadam, żeby przekazać, a nawet jak ją bym posiadał, to i tak bym nie mógł powiedzieć, więc tu niestety, ale...
No dobrze,
nie powiem, no, ale jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie pan premier został desygnowany do tej roli i trwa poszukiwanie większości. Chodzi o to, żeby złożyć propozycję taką, która będzie atrakcyjna z jednej strony dla mieszkańców Polski, dla wyborców nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale też innych podmiotów i konkretnych podmiotów politycznych, czy wręcz konkretnych posłów. I zobaczymy, czy ta propozycja zostanie zaakceptowana przez kogoś jeszcze.
Pani Agnieszka Buczyńska, były próby rozmów, pozyskania pani do tej większości, która tak naprawdę jest mniejszością?
Nie było takich rozmów, także nikt do moich drzwi nie zapukał i nie zadzwonił na mój telefon. Oczywiście byłoby to bezskuteczne i bezsensowne, natomiast no, co tu dużo mówić. No jesteśmy tego zdania, że niestety, ale to jest gra na czas i wiemy dobrze, że po stronie Zjednoczonej Prawicy Prawa Sprawiedliwości nie ma większości. Nawet ostatnie posiedzenia Sejmu czy głosowania bardzo jasno to wskazują. No dzisiaj będzie miało miejsce zaprzysiężenie, ale no to jest zaprzysiężenie, które tylko, które... można powiedzieć, marnuje czas Polek i Polaków, dlatego że no, pan premier Morawiecki, w mojej opinii, no, nie ma szans na to, żeby dostał wotum zaufania dla skonstruowanego, przedstawionego przez siebie rządu. I liczymy na to, że to jak najszybciej się zakończy, żebyśmy mogli faktycznie powołać właściwy rząd, który zacznie zajmować się sprawami, które są priorytetowe dla naszego kraju.
O tych sprawach będziemy rozmawiać, bo mnie tutaj bardzo interesuje to chyba, co interesuje każdego obywatela Polski, czyli jak będzie wyglądał VAT na żywność, jak będą wyglądały ceny energii, ale o tym za chwilę. Pan Jacek Szaran.
No na pewno została tutaj przez pana prezydenta Andrzeja Dudę zachowana ta tradycja, gdzie prezydent powierza rolę stworzenia swojego gabinetu ugrupowaniu, które wygrało wybory parlamentarne. 15 października Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory parlamentarne, natomiast nie wygrało ją z taką większością, aby samodzielnie móc stworzyć rząd. I tutaj jest poszukiwanie potencjalnych koalicjantów, którzy mogliby poprzeć w Sejmie nowy gabinet premiera Mateusza Morawieckiego. Zresztą jak już było wcześniej wspomniane, będzie to rząd, który będzie rządem głównie składającym się z osób, które są osobami doświadczonymi, które są fachowcami, i taki gabinet zostanie przedstawiony i mam nadzieję, że finalnie premierowi uda się stworzyć taką większość w parlamencie, która udzieli wotum zaufania.
I kończąc temat, pan Patryk Gabriel, poseł Koalicji Obywatelskiej.
No, właściwie wszystko zostało powiedziane. Warto tylko zwrócić uwagę na pewien efekt takiego osamotnienia premiera Morawieckiego, który po 8 latach, jak słyszeliśmy, zewsząd samych sukcesów, okazuje się, że nie może znaleźć sobie nikogo, kto by mu zaufał i chciałby z nim dalej współrządzić i kontynuować te sukcesy. No to jest miara tego spustoszenia, które w świecie polityki dokonało się podczas rządów Zjednoczonej Prawicy i na całe szczęście te czasy odchodzą trochę w słabym stylu, bo jednak bez względu na to, kto piastuje to stanowisko, to premier polskiego rządu jako stanowisko, jako funkcja powinien odchodzić z większą klasą i w lepszym stylu.
To zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A Anusz Widelec, może uda się uzyskać większość. Może będą czekały
polityka
nas niespodzianki.
Polityka ma to do siebie, że jest
Karol Rabenda.
Nie do końca przewidywalna, więc
powiem tak. Zobaczymy. Wszystko odbyło się w konstytucyjnym terminie.
Jednym zdaniem. Ale nie, panie pośle, chciałem powiedzieć, panie
Marcin. Jedno zdanie pan Rabenda i będzie tego, głos do pana tego, Gabriela.
Ale, znaczy, bo to też wyjaśnimy naszym słuchaczom, jak to wygląda. Znaczy, twierdzenie, że Mateusz Morawiecki nie ma z kim rozmawiać, nie ma poparcia, no to klub Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy ma prawie 200 posłów na 460 posłów w Sejmie. To jest bardzo dużo. Nigdy nie było takiego ugrupowania, które być może będzie w opozycji, ale będzie miało taką dużą siłę w parlamencie. To jest 7,5 czy tam 7,600 milionów głosów, które głosowały za partią, za formacją, za koalicją, ale też za tym rządem, więc nie podjęcie próby zorganizowania większości dla tego rządu, to by było coś, czego nasi wyborcy mogliby nam po prostu nie wybaczyć, nie zrozumieć. Oni głosowali za tym rządem, żeby on był kontynuowany, więc my jako politycy mamy obowiązek do tego, żeby dążyć wszelkimi możliwymi sposobami do tego, żeby ten rząd funkcjonował dalej.
I ta próba zostaje podjęta. No to w takim razie ostatnie zdanie, pan Patryk Gabriel.
To oczywiście prawda, o czym mówi pan minister. Z faktami się nie dyskutuje. I tak samo jak z tym faktem, że absolutnie politycznie osamotniony jest po 8 latach sukcesów rząd Prawa i Sprawiedliwości i nie może w 460-miejscowym parlamencie, Sejmie znaleźć 231 osób, które by popierały te ferie sukcesów i fajerwerki wielkich osiągnięć. I to jest też fakt. I ja po prostu... Jest mi po prostu po ludzku, jako obywatelowi, Polakowi przykro, że kończy się na całe szczęście ta władza w tak słabym stylu i mnie to po prostu martwi.
Panie pośle, ja przypominam, że Platforma Obywatelska też nie była w stanie sama zdobyć tylu głosów, a tu mówimy o pojedynczym ugrupowaniu.
Ja mówię o samotnieniu pana Morawieckiego, nie o tym, że wszystkie partie przegrywają wybory. Tu nie ma... Nie ma i gratuluję Prawu i Sprawiedliwości, że rzeczywiście osiągnęła najlepszy wynik spośród startujących, to jest fakt, to wymaga szacunku, to jest oczywiście wielkie poparcie Polek i Polaków, którzy zdecydowali się oddać swój głos na Prawo i Sprawiedliwości, natomiast w sensie operacyjnym efekt jest tego taki, tych ogromnych sukcesów, że dzisiaj nie tylko z nikim nie rozmawiają przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, jak słyszymy od pani sekretarz, od pani poseł i ja mogę potwierdzić to samo, w tych dwóch dużych klubach, ale nawet cień Mateusza Morawieckiego nie pojawia się w okolicach miejsc, w których mógłby znaleźć to poparcie.
No być może się pojawia.
Rząd Zjednoczonej Prawicy już cztery razy miał upadać i nie upadł.
Tak jak mówił pan wiceminister, rozmowy takie lubią ciszę i raczej nie nagłośnianie, chociaż próbuję wydobyć, wiele razy próbowałem od pana wiceministra jakiekolwiek informacje na ten temat, ale mi się nie udaje. Skoro mowa o tej tej kwestii sukcesów czy porażek rządu Mateusza Morawieckiego. Koalicja Obywatelska skierowała do marszałka Sejmu 3 projekty uchwał w sprawie powołania sejmowych komisji śledczych. W sprawie tak zwanej afery wizowej, Pegasusa i tak zwanych wyborów kopertowych z roku 2020. Podobno tych komisji ma być nawet więcej, bo są takie głosy, że kolejne 3 się pojawią. W takim razie Agnieszka Buczyńska, Polska 2050. Na komisje zostaną powołane większością parlamentarną, którą w tej chwili macie.
Dzisiaj jest złożony wniosek o powołanie 3 komisji śledczych. Ja uważam, że szczególnie te 3 sprawy, którymi zająć ma się, mają zająć się poszczególne komisje, one są niezwykle ważne dla, myślę też, Polek i Polaków, aby wyjaśnić to, co się zadziało. Przede wszystkim wybory kopertowe. Myślę, że państwo pamiętacie moment, kiedy wybuchła pandemia COVID i zlecanie bez jeszcze, że tak powiem, decyzji politycznych i decyzji na poziomie rządowych produkcji kart do głosowania. To nie zostało wyjaśnione. Kolejna kwestia dotycząca Pegasusa. Kto w jakim celu i kogo też podsłuchiwał. Myślę, że te sprawy wymagają wyjaśnienia. No i afera wizowa. Mieliśmy podczas kampanii wyborczej wielokrotnie i o tym tutaj też w studiu nawet rozmawialiśmy. Przecież wielokrotnie były manipulacje związane z polityką migracyjną, tym falą, jaką migranci mają zalewać nasz kraj i że wybranie tej opcji demokratycznej równa się przyjmowaniem nielegalnych imigrantów, co było wierutnym kłamstwem. Natomiast trzeba powiedzieć, że wyszła na jaw afera wizowa, w ramach której trzeba wyjaśnić, kto w jakiej ilości dystrybuował wizy, które były w sposób nielegalny wydawane. I te 3 tematy uważam, że wymagają wyjaśnienia, są w interesie każdego wyborcy. Myślę, że także wyborcy Zjednoczonej Prawicy, żeby zobaczyć kto ponosi odpowiedzialność za poszczególne decyzje.
Z tego, co orientuje się Zjednoczona Prawica, mówi, że się nie boi tych komisji, więc myślę, że nie ma tego lęku. Tutaj pan minister też rusza ramionami, że to nie jest ból. Tylko jest pytanie, czy to jest dobry moment, żeby to robić? Mamy koniec roku, mamy sprawę budżetu, mamy sprawę tego, jak będzie wyglądał
przyszły
rok.
Komisje pracują swoim trybem. One mają tak samo jak inne komisje sejmowe, które są stałymi komisjami sejmowymi. Tam pracują parlamentarzyści, a oprócz tego odbywają się regularne posiedzenia Sejmu. To sobie absolutnie nie koliduje.
Nie będzie tego ideały.
Absolutnie nie koliduje. To jest w odrębnym trybie odbywają się posiedzenia komisji, a w odrębnym trybie odbywają się posiedzenia parlamentu. Także to są pierwsze 3 komisje, które są, można
A jakie przewiduje pani następne komisje?
Ja nie przewiduję żadnych następnych komisji.
Ale pani koalicjant, już są te słowa,
ja
że
uważam,
kolejne
że, 3. Ja uważam, że te 3 komisje na ten moment są wystarczające. Będziemy też na klubie na ten temat dyskutować. Jeżeli one dojdą do skutku, no to rozpoczną swoją pracę. Natomiast przede wszystkim też myślę, że jedna rzecz to jest wyjaśnianie pewnych spraw, a druga rzecz to jest regularna praca w komisjach pozostałych, gdzie musimy tworzyć dobre prawo dla Polek i Polaków, tworzyć konstruktywne rozwiązania. No i tym będą się zajmowały też komisje, które jakby z klucza są powoływane w parlamencie.
Jacek Szaran, Prawo i Sprawiedliwość. Afera tak zwana wizowa, Pegasusa, wyborów kopertowych.
Ja to odbieram jako taką zemstę jeszcze obecnej opozycji nad Prawem i Sprawiedliwością, zamiast zająć się naprawdę potrzebnymi projektami, czy wakacje kredytowe, czy też obniżenie w przyszłym roku stawki VAT do 0%. To opozycja zajmuje się, jeszcze obecna opozycja zajmuje się rozliczaniem Prawa i Sprawiedliwości. Nie jest to dobre dla Polski i dla Polaków, bo jednak rząd jest po to stworzony, po to jest parlament, aby jednak rozwiązywać problemy i gasić pożary, które pojawiają się chociażby z różnego rodzaju globalnymi problemami, które bezpośrednio nasz kraj dotykają. I nie uważam, że rządzenie krajem polega na tym, aby rozliczać za wszelką cenę sprawujących władzę, gdzie pamiętajmy, że...
Ale ale za ostatnie jaką cztery,
te ostatnie cztery lata były naprawdę trudne, bo kadencja rozpoczęła się chociażby od epidemii COVID-19, gdzie mieliśmy bardzo poważny problem wagi państwowej, gdzie kończyła się kadencja prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie musiały odbyć się wybory prezydenckie. Mieliśmy stan COVID-u, mieliśmy stan nadzwyczajny. No i tutaj te decyzje, które wówczas były podejmowane w bardzo trudnych warunkach. Dlatego to też trzeba mieć pod uwagę, że chociażby kwestia wyborów kopertowych była sytuacją ekstraordynaryjną i to należy też brać pod uwagę.
Ta komisja pewnie będzie brała to pod uwagę, ale Jacek, pan Patryk Gabriel, teraz ja zadam takie pytanie, jak by to wyglądało, gdyby rząd nie podjął próby zorganizowania wyborów, no tych tak zwanych kopertowych. Czy nie byłoby wtedy krzyku, że demokracja jest gwałcona i żadne próby nie zostały podjęte ze względu na pandemię?
Panie redaktorze, gdybyście państwo dostali taki rozkaz, to byście taki krzyk podnosili. Dobrze wiemy, że...
Panie pośle, ja od nikogo rozkazów nie otrzymuję będę otrzymywał.
Ale proszę mi pozwolić posiadać własną ocenę sytuacji, które z uwagą przez ostatnie lata obserwowałem. I ja chcę panu powiedzieć jedną rzecz, bo być może państwo, nie będąc tak głęboko w samorządzie jak ja, nie zwracacie przy tej akurat kwestii uwagi na jedną rzecz. Otóż tam rząd, władze państwowe starały się zmusić samorządy, no to będziemy sprawdzali w jakim stopniu z naruszeniem prawa, do udostępnienia danych wrażliwych, danych personalnych, które za których ochronę biorą odpowiedzialność właśnie samorządowcy, którzy byli zmuszani, jak sobie państwo przypominacie, to bardzo taka mocna, solidarna postawa tych samorządów spowodowała, że z wielu miejsc dane nie wyszły, te spisy wyborców. I to jest na przykład wątek, który na wprost będzie trzeba zbadać, ponieważ wiemy, jak ważną dzisiaj w dzisiejszych czasach kwestią są kwestie związane z ochroną danych.
Panie ministrze, będzie pan miał głos za chwilę.
Więc to nie jest kwestia tego, czy byłby krzyk, czy nie byłby krzyk. Politycy nie powinni być tacy wrażliwi i jeżeli decydują się na tę rolę, to są przynajmniej powinni być świadomi tego, że nie wszystkim ich wszystkie zagrania będą się, czy decyzje będą się podobały. A robienie z siebie, jak tutaj próbuje taką pedagogikę ofiary stosować, zresztą charakterystyczną dla Prawa i Sprawiedliwości pan radny, no jest kompletnie nie w takt tego, co słyszymy z ust pańskich kolegów w parlamencie. No to oni dzisiaj zaprezentują kolejny rząd i plan na kolejne lata, a wiele razy mówili o tym, że jeżeli ktoś jest bez winy, ktoś nie ma nic na sumieniu, to nie ma się czego obawiać.
W takim razie pan minister Karol Rabenda, ja zacytuję tylko słowa marszałka Szymona Hołowni w wywiadzie dla dzisiejszego Dziennika Gazety Prawnej. Rewanżyzm ze strony nowej większości nie dostrzegam. Panie ministrze.
Powiem tak, pan marszałek, postać sympatyczna, telewizyjna, ale myślę, że te 4 lata będą dla niego trudne i to chyba już widać po pierwszych posiedzeniach.
2 lata, bo będzie...
rotacyjny. Dobrze, zobaczmy. No to tyle komentarza, ale jeśli chodzi o te komisje sejmowe, to po pierwsze one już nie funkcjonują. To wszyscy mówią zawsze przy powołaniu nowych komisji, że to już nie jest afera Rywina i ten moment, kiedy tak naprawdę, bo wtedy to Polacy tak na z bliskiej odległości mogli zobaczyć, jak funkcjonują różne mechanizmy i chyba to było nawet bardziej interesujące wtedy niż
posiedzenia Sejmu.
Cała sprawa związana z tymi lub czasopismami. Dzisiaj te komisje śledcze taką funkcję prowadzą, funkcję mają takiego chwilowego zamieszania, czy
ale to muszę medialnych,
słowa, ale jeśli chodzi o, ale już do konkretu, panie redaktorze, jeśli chodzi o te propozycje, no to ta sprawa z Pegasusem, no, to jest jakiś, nie wiem, chyba projekt pod Romana Giertycha, żeby mógł wrócić do polityki w pełnej, ja ogólnie
nie uważam, żeby to w ogóle była,
tak, nie uważam, żeby to była jakaś poważna sprawa, poza tym, że chyba to jest jakaś obietnica Donalda Tuska dla Romana Giertycha, że będzie mógł sobie pofolgować w mediach. Jeśli chodzi o sprawę wiz, no to ja tylko przypomnę, że ten proceder, który gdzieś tam funkcjonował, oczywiście nie w takim zakresie, jak to przedstawiała opozycja w kampanii wyborczej, został wykryty przez służby państwa, przez CBA, które chcecie zlikwidować, i tam te procedury państwa zadziałały i one funkcjonują w sprawie wyjaśnienia, więc ja tutaj nie widzę żadnych problemów natury politycznej, bo przecież to my wyciągnęliśmy konsekwencje polityczne. Komisje sejmowe działają wtedy i mają podstawę działania w sytuacji, gdzie organy, które są powołane do ścigania, są blokowane z powodów politycznych. No to takiej blokady nie było, no to przecież reakcja rządu była właściwa, tutaj nie ma mowy o jakimś złamaniu procedur czy czegokolwiek. A jeśli chodzi o komisję do spraw wyborów, to faktycznie ona może być ciekawa, chociaż pewnie nie dla wszystkich, bo to tam będą zawiłości prawne, formalne i tak dalej, ale zbadanie tego, dlaczego niektóre organy państwa, a samorządy są organami państwa, działały wbrew temu, co chce rząd, i to na zasadzie takiego widzimisię, bo nawet pan poseł, pan starosta mówi, że to na jakiejś podstawie było nieudostępnione, i takie tłumaczenie, że to jest udzielenie danych wrażliwych czy danych osobowych mieszkańców danych samorządów, no przecież to jest jakaś bzdura, to jest jakaś teoria na potrzebę chwili, no bo przecież państwo dysponuje danymi osobowymi, państwo chroni te dane, państwo przecież posiada całą bazę, to chodziło tylko o kwestię techniczną związaną z wyborami, gdzie, do której komisji jest przypisany dany wyborca, i faktycznie to jest błąd systemowy jakiś, który wcześniej nie został naprawiony, że państwo taką bazą nie dysponuje, a dysponują tym samorządy, bo każdy ufał, że samorządy będą lojalnie funkcjonować, zwłaszcza w sytuacji kryzysowej, z jaką mieliśmy do czynienia. Jeśli chodzi o samą też istotę Panie tego, ministrze. To ja przypomnę, że podobne wybory korespondencyjne były przeprowadzone kilka miesięcy wcześniej w Bawarii, w krajach na zachodzie, i nie było tam robione z tego dużego problemu,
i
bo wszyscy traktowali sprawę pandemii poważnie, no oprócz naszej opozycji.
Ja muszę się dopytać. Mówił pan o komisjach śledczych, że teraz już nie pełnią takiej roli, nie pełnią takiej funkcji. To co z komisją do spraw, do badania wpływów rosyjskich w takim razie?
To nie jest komisja śledcza sejmowa, taka tradycyjna, tylko ona jest powołana na mocy ustawy i ona ma jakby zbadać inne mechanizmy. Mechanizmy, które funkcjonowały nie wśród polityków, albo inaczej, nie tylko wśród polityków, którzy podejmowali konkretne decyzje z konkretnym zdarzeniem, bo tak mieliśmy do czynienia, czy to z aferą Rywina, czy z innymi podmiotami, ale to jest taka komisja, jak na przykład we Francji, czy chyba też w Niemczech taka funkcjonuje. Nie, w Wielkiej Brytanii. I ona ma zbadać, chwileczkę, i ona ma zbadać mechanizmy funkcjonowania wpływu pozapolitycznego na decyzje polityczne w danym państwie. I to też było na Zachodzie traktowane poważnie w czasie po agresji rosyjskiej na Ukrainę, bo wszyscy wiemy, że te próby nacisku czy wpływu są wszędzie. Są,
no dobrze,
w Polsce,
to pan minister wyjaśnił,
we Francji,
jakie
są w Niemczech, są w Parlamencie Europejskim.
Zadania tej komisji.
I chodzi o to, żeby ta komisja zbadała, czy w Polsce
no
takie istnieją.
Teraz
podejrzewamy, że istnieją, tylko jakimi mechanizmami.
To w takim razie pytanie do pani Agnieszki Buczyńskiej, Polska 2050. Ta komisja będzie działać dalej, czy ją większość parlamentarna, którą reprezentuje pani, zlikwiduje?
No właśnie, to było moje pytanie do pana tutaj ministra, dlatego że no jakie są efekty pracy tej komisji? Z tego, co się orientuję, osoby, które zostały powołane do tej komisji, pobierają wynagrodzenie, całkiem
tak
niemałe. Całkiem niemałe.
Ja tak jeszcze, jak każdy polityk, który funkcjonuje w jakiejś strukturze administracyjnej,
całkiem niemałe,
pensję,
ale
tak
ja póki co byłam już na dwóch posiedzeniach Sejmu. Zaczynamy kolejne posiedzenie Sejmu. Bardzo dziękuję panu serdecznie.
No to jest
a ja chciałam się pana zapytać, jakie są efekty populizm. To nie jest
populizm.
No. Nie, populizm to jest zapytanie o fakty pracy tej komisji.
Pani pobiera 10 tysięcy miesięcznie i możemy dywagować o tym, czy dwa posiedzenia w ciągu ostatnich dwóch miesięcy to jest adekwatna pensja
Panie
do tego.
Ministrze, o pensjach polityków teraz
ktoś,
nie rozmawiamy.
Ktoś, kto pracuje
rozmawiamy
w fabryce, pewnie dużo więcej
sprawach.
Sił wkłada, a zarabia mniej.
Nie będziemy się przeczytywać.
Przepraszam, ale to jakby przykład
ale ja
właśnie
się
takiego
pytam,
populizmu.
Próbuje pan bardzo skutecznie odbić to pytanie, ale panu nie wyjdzie, bo ja dopytam. W związku z tym proszę mi powiedzieć, jakie są efekty pracy osób, które zasiadają w tej komisji i ile odbyło się posiedzeń?
Nie wiem, nie śledzę tej komisji,
no,
w sensie
to ja może pana poinformuję,
codziennym.
Wiem,
że
nie ma efektów.
Znaczy, ona musiała się spotkać, bo...
bo została no, powołana.
Musi się ukonstytuować prezydium i tak dalej.
Rozpoczęła swoją pracę,
jeśli chodzi
tak?
o,
to też prawda.
Jeśli chodzi o tą kwestię, to jeśli ktoś się spodziewa, że w ciągu miesiąca czy dwóch uda się przebadać no, setki dokumentów, bo jednak trzeba je po pierwsze wyciągać od konkretnych instytucji. To tak jak mówiłem, no to,
ja
to jest
myślę,
czysty populizm.
Właśnie populizm
i
to jest to, że
możemy,
te komisje, które
tak,
wy powołaliście,
ale możemy
to
tak
są funkcjonować. Właściwe komisje, natomiast
ale
te,
przecież,
które
pani poseł, ale pani poseł, ja nie mówiłem, że te komisje, które wy powołujecie, jakby nie mają sensu formalnego. Ja tylko powiedziałem, jak one są odbierane, jak one są odbierane w społeczeństwie i jaką funkcję pełniły polityczną. Dzisiaj one pełnią inną
na
funkcję
chwilę,
niż komisja.
Na chwilę zostawimy gości w studiu.
To też wy
powtarzaliście,
jak były inne komisje powoływane wcześniej.
Panie ministrze, poproszę o odpowiedź na pytanie pana Patryka Gabriela. Czy ta komisja zostanie zlikwidowana, czy nie?
Panie redaktorze, ja następnym razem, jeżeli pan zechce mnie zaprosić, to przyjadę pani poseł.
Bardzo się cieszę.
Bo rzeczywiście nie wygląda to tak, jak powinni rozmawiać parlamentarzyści. Musimy się zdecydować. Znaczy, jeżeli pan minister Rabenda uważa, że komisje, które jeszcze nie zaczęły działać, są bez sensu, a ta, która działa, ale nie działa, jest sensem, no to ja pewien błąd logiczny tutaj zauważam i myślę, że nie tylko ja, ale i wiele innych osób, które nas dzisiaj słuchają. Przecież dobrze wiemy, to nie było żadne odkrycie Ameryki, po co ta komisja w sposób polityczny była podkręcana, nie przez przypadek mówiono o takim pojęciu Lex Tusk. Chodziło o to, żeby swojego największego przeciwnika politycznego zdeprecjonować, rzucając cień podejrzeń odnośnie współpracy z naszym wrogo nastawionym do nas sąsiadem. No przecież to jest oczywiste, to nie jest żadna tajemnica, to nie jest żadna nowość. Wszyscy o tym dobrze wiedzą, a państwo próbujecie udawać, że to jest taka sama komisja jak wszystkie inne.
Nie, ja powiedziałem, że jest inna.
Pegasus, to proszę pana, podsłuchiwał konkretne osoby z imienia i nazwiska. I pytanie jest takie,
ale
czy
skąd pan to wie?
Te osoby powinny być podsłuchiwane, czy on został zakupiony bez naruszenia zasad wydawania publicznych pieniędzy, czy został zakupiony przez odpowiednią...
Panie pośle, ja wejdę w słowo, wejdę w słowo z jednego powodu. Według waszych zapowiedzi większości parlamentarnej powołacie nowy rząd, dostęp do tych danych będzie za chwilę w waszych rękach. Kto
pana,
będzie ministrem spraw
wewnętrznych? My nie jesteśmy przekonani, czy te służby, które tego Pegasusa uważały, one też nie podlegają, znaczy te służby miałyby same o sobie decydować, skoro my mamy podejrzenie, nie tylko my, ale wszyscy trzeźwomyślący Polacy i Polki, że te służby niekoniecznie przestrzegały wszystkich zapisów prawa i cień podejrzeń pada również na nie. No to jest plus.
Dobrze,
prawdy.
To zostanie zbadane, znaczy, tutaj ze strony Zjednoczonej Prawicy raczej obaw nie ma, są tylko poddawane pod wątpliwość, poddane pod wątpliwość celowość tej komisji.
Jeśli mogę.
Już momencik, panie Jacku, ja muszę dopytać pana Gabriela, co z tą komisją do spraw badania wpływów rosyjskich? Bo to jest temat, no, chyba uważa pan, że jest to temat dość ważny, by wyjaśnić, jak dochodziło do takich niebezpiecznych dla kraju sytuacji.
To jest, proszę pana, tak ważny temat, jak te, które państwo dostajecie do rozpiski. To jest absolutnie temat,
Nie uważa pan, że kontrakty gazowe podpisywane z Gazpromem nie są istotne?
Żebyśmy dzisiaj rozmawiali o tym, jakie są plany przyszłego rządu Zjednoczonej Prawicy Mateusza Morawieckiego. To są kwestie. Albo te kwestie, o których mamy rozmawiać. Czyli na przykład to, że państwo w ustawie budżetowej wpisujecie...
Panie pośle, do tego tematu na tuż... Panie pośle, zakończymy ten temat. Panie pośle, ja będę panu przerywał, bo nie stosuje się pan do zasad w tym programie. Narzeka pan, że powinien pan być w studiu, żeby wspomóc posłankę Agnieszkę Buczyńską.
No
ja rozumiem, ale to w takim razie proszę nie zagłuszać.
Więzimy pana posła w Starogardzie, nie pozwalamy mu wyjechać do studia.
Panie ministrze, nie wolno zagłuszać prowadzącego. Umowa jest umową. Zaraz wrócimy do tego. Jeszcze głos pana Jacka Szarana na temat Komisji do Spraw Badania Wpływów Rosyjskich i zakończymy ten temat.
Dziwię się Platformie Obywatelskiej, że skoro czuje się niewinna w tym zakresie, to nie chce powołania tej komisji, żeby pracę jej kontynuować, bo wtedy wszyscy jako społeczeństwo byśmy widzieli, jakie były decyzje podejmowane przez rząd Platformy Obywatelskiej, co stało za tymi wszelkimi decyzjami, jakie skutki i jakie konsekwencje te decyzje przyniosły naszemu społeczeństwu i Polsce. Wiemy doskonale, że wiele kwestii budzi sporo wątpliwości, chociażby tutaj wspomniane przez pana redaktora umowy gazowe i te wypłacanie gigantycznych odszkodowań Gazpromowi, jak również inne chociażby stwierdzenia, które w czasie swoich rządów Donald Tusk przedstawiał publicznie, chociażby z tym, że nie widzi jakichkolwiek ideologicznych przeciwwskazań do tego, aby prowadzić działalność czy sprzedawać polskie firmy Rosji. Ta komisja by to zbadała i wówczas, jeżeli faktycznie, tak jak mówią politycy Platformy Obywatelskiej, Donald Tusk i jego rząd nie miałby nic na sumieniu, wtedy by to wszystko wyszło. Niestety, z daleko idącym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że jednak jakieś zaniechania, jakieś nieprawidłowości mogły wówczas występować.
Na razie są zapowiedzi likwidacji tej komisji, zobaczymy jak to będzie. Ale temat wywołany, myślę, że bardzo interesujący większość słuchaczy.
Znaczy, ja jednym zdaniem.
Dosłownie jednym panie ministrze. Dużo pozwalam dzisiaj wszystkim.
Bo tak, jedna taka rzecz, która jest jakby niezwiązana z polityką, bo w tej komisji mogłoby się okazać nie ten aspekt polityczny jako najciekawszy, tylko ten administracyjny, bo te służby oczywiście działają wśród polityków, czy te próby nacisku działają wśród polityków, ale wydaje mi się, że dużo istotniejszy jest ten aspekt, jak wysokiej rangi urzędnicy na poziomie dyrektorskim albo gdzieś indziej funkcjonowali mogli mieć wpływ, bo to jest naprawdę merytorycznie bardzo ciekawa rzecz do zbadania.
Kropkę. Być może ta komisja będzie działać, ale teraz porozmawiamy o naszych finansach i portfelach. VAT 0% na żywność, tarcza energetyczna, mówimy o dopłatach do prądu, dopłatach do gazu i paliw stałych. Mateusz Morawiecki apeluje, teraz nie jest czas na spory polityczne, teraz jest czas na rozwiązanie trzech najważniejszych spraw dla Polaków. Przedłużenie wakacji kredytowych, zamrożenie cen energii, przedłużenie zerowej stawki VAT-u na żywność. Pani Agnieszka Buczyńska. Polska 2050.
Pan Morawiecki dzisiaj apeluje, woła. No przed 15 października miał też realną możliwość, żeby przedłużyć trwanie tych ustaw, więc
nie skorzystał. No może to jest takie kukułcze jajo podrzucone.
Powiem tak, dzisiaj trzeba przejrzeć na pewno stan finansów państwa, trzeba zabezpieczyć interes Polek, Polaków, przede wszystkim związanych z tym, że pan premier Morawiecki nie zapewnił w budżecie tej dopłaty, która ma zniwelować ceny związane z energią, która może wzrosnąć aż do 70%, więc dzisiaj tutaj trzeba się pochylić i szukać konstruktywnych rozwiązań, dlatego że to jest
niezwykle
ważne.
Ale na razie
ważne.
Szukacie innych rozwiązań. Szukamy. Na razie powołujecie komisję, ta ustawa już jest.
Ale proszę, proszę jakby słuchać tego.
Ja bardzo uważnie.
Staram się przekazać, że jedna rzecz, to, że powoływane są jakieś komisje, to nie znaczy, że nie toczone są prace, które są kluczowymi pracami dla stron demokratycznych. Natomiast no, ciężko też toczyć pracę, jeżeli prezydent Duda, korzystając ze swojej możliwości, powierza rząd panu Morawieckiemu, a my dzisiaj nie mamy możliwości skonstruowania rządu, pomimo to, że mamy realną większość, podpisaną umowę koalicyjną. Nie możemy realnie wpłynąć na to, żeby zadbać o interes Polek i Polaków. I przede wszystkim, moim zdaniem, te kwestie muszą być rozstrzygnięte także na poziomie w ogóle przejrzenia budżetu i stanu finansowego państwa i o tym musi decydować też docelowy minister finansów, jak znaleźć środki na to, żeby zabezpieczyć interesy Polek i Polaków właśnie na tą zimę, gdzie tak jak powtarzam, nie zostały zapewnione pieniądze na refundację dotyczącą wzrostu cen energii, które mogą wzrosnąć aż do 70%. Także potrzebujemy jak najszybciej mieć możliwość realnego działania i wtedy będziemy mogli mówić o tym.
I zgodnie z terminami konstytucyjnymi ta możliwość będzie. Albo i nie, no zobaczymy,
no tak,
jak
ale, no dlatego mówię, ale niech pan spojrzy na to, o czym mówię. Pan premier Morawiecki z jednej strony miał do 15 października możliwość prowadzenia konkretnych zmian, dzisiaj apeluje, a z drugiej strony dzisiaj będą zaprzysiężenia nowych ministrów i pan premier znowu apeluje, więc no to jak tu oczekiwać możliwości działania od strony opozycji dotychczas demokratycznej, a teraz mamy nadzieję, wreszcie będziemy mogli przejąć odpowiedzialność za nasze państwo w momencie, kiedy nie zostało nam jeszcze to powierzone.
No dobrze, więc, pani poseł, głosowanie powiedzmy hipotetyczne, głosuje pani za przedłużeniem?
Ale ja panu cały czas tłumaczę.
Trzeba przejrzeć budżet państwa, ja rozumiem. Prawica zapewnia, że są na to środki.
Szukania środków na to, żeby zabezpieczyć i zadbać o Polki i Polaków. Ja sobie nie wyobrażam tego, żeby nagle mieli 70% podwyżek energii elektrycznej. Natomiast cały czas powtarzam również, że te pieniądze w budżecie państwa na przyszły rok nie zostały zabezpieczone.
To w takim razie, panie ministrze, zostały zabezpieczone czy nie zostały zabezpieczone?
To jest, no niestety, ale powtórzę to jeszcze raz, to jest czysty populizm, bo jeśli mówimy o takich działaniach, to niestety, ale je się podejmuje często jakby nawet w sytuacji nadzwyczajnej w środku kadencji. Zresztą my takie działania podjęliśmy, bo to nie jest prawda, że ceny, koszt tej energii, ona wzrośnie w styczniu. Ona wzrosła wiele miesięcy temu, kiedy wybuchła wojna energetyczna, nawet nie ta fizyczna, militarna na Ukrainie, tylko kilka miesięcy wcześniej, kiedy Putin zakręcił kurek z gazem i ceny wystrzeliły w kosmiczną wielkość, jeśli chodzi o gaz, a za nim węgiel, ropa i inne nośniki.
No dobrze,
my te
ale
ceny już
chwileczkę, ale jeszcze do końca roku.
No dobrze, ale od początku
nie
była...
Nie zabezpieczyliście środków na kolejny rok.
Pani poseł, od początku była mowa o tym, że nowy rząd, a w zasadzie czytaj nowa większość, będzie o tym decydować, bo ciężko jest decydować o tym, jakie będą dofinansowania od stycznia, gdzie mamy czerwiec, lipiec, sierpień, kiedy nie znamy tych cen, które będą za pół roku. No, sytuacja na rynkach cen gazu jest dynamiczna. To trzeba podejmować tą decyzję jakby na bieżąco w zależności od sytuacji makroekonomicznej. I to nie jest prawda to, o czym mówi pani poseł, że nie ma środków w budżecie, bo budżet jest duży, jest dwa razy większy. To po pierwsze, jest dwa razy większy niż za czasów, kiedy Platforma oddawała władzę. Tych dochodów jest dużo więcej. To jest kwestia przesunięć albo znalezienia rekompensaty i to podejmuje, tą decyzję podejmuje też parlament, więc pamiętajmy o tym, że ten parlament musi to uchwalić, bo uchwała te rekompensaty dla grup energetycznych muszą być znalezione w budżecie, ale przegłosowane przez parlament, więc mamy sytuację taką, jaką mamy, ekonomiczną i teraz trzeba podejmować decyzję. Wy macie duży problem z tym, żeby podejmować deklaracje konkretne, bo pani mówiła o umowie koalicyjnej, nie czytałem tam, żeby było coś napisane o rekompensacie cen gazu, jest tam masa ogólników, ale konkretów żadnych, a dzisiaj przyszedł czas, żeby podejmować
te decyzje.
Zobaczymy, czy będziecie je podejmować, jeśli będziecie
ja ją też czytałem, pani poseł.
Ale tam jest mnóstwo konkretów dotyczących różnych spraw społecznych. No, ale wylistujmy
to, czego nie ma z waszych obietnic.
Ale każdy ma prawo mieć swoje zdanie. Dziennikarz także.
70-80% z deklaracji, które wszystkie podmioty, które to podpisały, które składały w kampanii wyborczej, ich nie ma tam. Jest a tylko teraz, panie ministrze, protokół nierozbieżności.
I pan Patryk Gabriel, Koalicja Obywatelska. Jak to będzie z tym głosowaniem? Bo to mnie najbardziej interesuje. Ja patrzę na swój portfel, tak jak większość słuchaczy. Panie pośle, proszę posłuchać pytania. No właśnie. To co będzie?
Ja panu wytłumaczę teraz, bo być może pan redaktor i zgromadzeni przed radioodbiornikami słuchacze i słuchaczki nie wiedzą, dlaczego tak właśnie jest. Jest tak dlatego, ponieważ jeśli idzie o pozyskanie pieniędzy na transformację energetyczną, to ten rząd poradził sobie tylko z wydrukowaniem banerów i kampanią za kilkadziesiąt milionów złotych, w której Mateusz Morawiecki jeździł po Polsce i opowiadał, jakie to pieniądze dostaniemy. A chcę państwu powiedzieć, być może nie wszyscy wiedzą, że właśnie gro rzeczy w tak zwanym KPO, gro tych środków miała być przeznaczona na transformację energetyczną. Gdyby ta transformacja przez 8 lat, nie mówimy o roku, nie mówimy o dwóch, ale o 8 latach jakichś wybitnych specjalistów od zarządzania państwem, którzy Polską rządzili, te pieniądze udało się pozyskać i spożytkować nie na tak nieudane projekty, jak nie wiem, przekop Mierzei, tylko właśnie na modernizację sieci przesyłowej, na odnawialne źródła energii, na zieloną energię, na farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe, to być może dzisiaj mielibyśmy skalę problemu inną, a nie sięgającą kilkudziesięciu miliardów złotych.
Piękna pogoda na fotowoltaikę. Dobrze. Panie pośle, pytanie.
Pytanie jest takie. Czy 5% na ceny żywności VAT wpisano w projekcie budżetu, który przedstawił Mateusz Morawiecki? Odpowiadam. Wpisano. W takim razie, jeżeli mamy zejść do zero, to ja bym prosił, bo tak jest przynajmniej we wszystkich kwestiach, które są dotyczą finansów publicznych, że jeżeli coś proponujemy, to bardzo proszę, pan minister Rabenda mówił o przesunięciu. Panie ministrze, proszę, niech pan wskaże, z którego momentu mamy to przesunąć. Ja panu powiem. Wy nie wiecie, bo wy ciągle prowadzicie kampanię, która ma odwrócić uwagę od nieudolności w poszukiwaniu większości.
Panie pośle, dobrze, to kwestia zerowej stawki VAT-u na żywność została omówiona. To w takim razie co z dopłatami do paliw, do gazu?
Jak została omówiona?
No właśnie, mówił pan, że wróci 5%. Dobrze, to porozmawiajmy w takim razie.
W budżecie czy nie?
Jest w tym budżecie, jest zapowiedź, tak. A co zrobimy w takim razie, państwo zrobią z gazem i z prądem?
Dobrze, i z czego teraz trzeba przesunąć, żeby te nieuzyskane środki...
Czyli wraca bieda, się nie ma i nie będzie. I się nie da.
Mówimy o poważnych rzeczach.
Panowie, nie przerywajmy, zaraz będzie głos.
No tak, to skończyła się kampania, więc teraz musicie zacząć mówić o konkretach.
Oczywiście,
co my zrobiliśmy? No my to zrobiliśmy, a wy mówicie od razu, że się nie da.
Panie Patryku, ja chciałem się zapytać...
Na razie sprowadzacie się do tego, żeby wspólnie recenzować ogólny dokument koalicyjny, a zobaczycie za jakiś czas, jak te ogólne zapisy w konkretne działania
będziemy się przyglądać. Jedno zdanie o tej...
Drodzy Państwo... Na transformację energetyczną, żebyście panowie...
A my będziemy to sprawdzać.
Mieli tańszą energię w domu.
Mamy 25 gigawatów mocy zainstalowanych
w OZE. Pan Jacek
Szaran
dosłownie...
Dzisiaj, teraz świeci 30 i wieje tyle na...
Panie ministrze.
2 giga.
Ostatnie 30 sekund, pan Jacek Szaran.
Ja bym tylko chciał przypomnieć pana ministra Grada, który był odpowiedzialny za elektrownię jądrową. Gdyby Platforma Obywatelska nie przystąpiła do realizacji tego projektu, my byśmy już mieli teraz elektrownię jądrową. A tak, rząd Prawa i Sprawiedliwości musiał podjąć strategiczną decyzję w zakresie budowy elektrowni jądrowych. Jeszcze wracając do chociażby VAT-u. Należy pamiętać chociażby o tym, że nowy rząd musi przedstawić nowy projekt budżetu, więc nie stoi na przeszkodzie to, aby nowy rząd do tego budżetu zerową stawkę podatku VAT wprowadził.
I zobaczymy, jak to będzie. Ja bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani Agnieszka Buczyńska, Polska 2050. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Pan Karol Rebenda, wiceminister aktywów państwowych.
Dziękuję, miłego dnia życzę.
Na łączu telefonicznym Patryk Gabriel, poseł Koalicja Obywatelska. Dziękuję.
Dziękuję, pozdrawiam.
I pan Jacek Szaran, radny Prawa i Sprawiedliwości.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Śniadanie polityków w Radiu Gdańsk.